miałem 10 lat, a w zasadzie niecałe 10 lat, kiedy ojciec zmarł. Dokładnie zmarł tydzień przed moimi 10 urodzinami. Także te urodziny miałem trochę popsute. Moi rówieśnicy to na ogół ojca nie kojarzą. Dopiero jak mnie poznają, to sprawdzają, kto to był. Czasem pytają rodziców. Rodzice przeważnie pamiętają, a dziadkowie już zawsze. Dziadkowie bezbłędnie zawsze pamiętają. I na ogół właśnie z tych ról telewizyjnych, no, taka jest natura tego zawodu, że to telewizja największą popularność przynosi. No, najstarsi widzowie to jeszcze pamiętają oczywiście, że ojciec grał Lenina wielokrotnie.
Był Leninem, hrabią, SS-manem i moim ojcem. Reportaż Pawła Jawora.
W Teatrze Polskim w Warszawie, w którym ojciec pracował w ostatnich latach życia, ja tam dużo czasu z nim spędzałem. Ja byłem w ogóle straszliwie nieśmiałym dzieckiem, więc do przedszkola rodzice posłali mnie bardzo późno. A dopóki do przedszkola nie poszedłem, no to głównie właśnie z ojcem siedziałem w teatrze podczas prób, podczas spektakli. Ja pamiętam garderobę numer 2 w Teatrze Polskim i pamiętam, jak ojciec się charakteryzował. Charakteryzował się wówczas na murarza w Zemście. No już zdrowie nie pozwalało grać większych ról, więc, ale teatrowi zależało, żeby wciąż jeszcze występował, więc grał tego murarza. Pamiętam, jak włosy na głowie miał już bardzo nieliczne, tylko po bokach, miał dużą łysinę, ale te włosy, które miał po bokach, tak sobie nastraszał, żeby sterczały w górę i przyklejał wąsy. No i wtedy oczywiście przyglądałem się temu zafascynowany, jak to wygląda, to przeistoczenie prywatnej osoby w sceniczną postać. Myślę, że to wtedy się stało, że się zaraziłem tym bakcylem. Chociaż pamiętam, że ojciec oczywiście mnie bardzo przestrzegał. Właśnie też w tej samej garderobie podczas tych aktów przeistaczania się w postać przestrzegał mnie, żebym przypadkiem tego bakcyla nie połknął i żebym się tym nie zajmował, bo to bardzo przykre i ciężkie. Rodzice poznali się w sanatorium w Szczawnicy. To było lato 1982 roku. Oboje tam byli jako kuracjusze. Mama jako alergiczka, no, a ojciec już jako po prostu bardzo wiekowy człowiek. To, co było dziwne tej znajomości od początku, to różnica wieku, jaka między nimi była, to jest 42 lata. Ale ojciec, jako zdaje mi się wytrawny uwodziciel, umiał mamę oczarować. I tak to się zaczęło. To jakoś ta znajomość trwała i rozwijała się przez kilka lat, no aż pojawiła się moja starsza siostra o 4 lata, była wkrótce też ja. No, oczywiście to była sensacja towarzyska w środowisku ojca, że nagle żeni się po raz trzeci z o tyle młodszą od siebie dziewczyną, studentką medycyny wówczas i że jeszcze nawet kusi się o dzieci małe. No, w rodzinie mojej mamy to była katastrofa, bo tak młoda dziewczyna postanawia wyjść za starszego pana. Ale jakoś to przezwyciężyli, jakoś się wszyscy pogodzili. Mnie jest często miło, jak spotykam kogoś ze środowiska teatralnego, się przedstawiam i czasem słyszę, ach, to pan jest tym słynnym dzieckiem. Myślę, że to jest świadectwo, jakaż to była sensacja przed lat.
Boże, mógłbym znowu zobaczyć Paryż.
A znasz to oberże pod wściekłym bykiem?
Nie, ja w ogóle nie znam Paryża, a urodziłem się w Szampanii.
Chodziłem tam do córki oberżysty, ładna dziewczyna i wcale nie trudna.
Nie trudna.
Więc naprawdę mógłbyś mnie ze sobą zabrać?
Z przyjemnością, Markizie.
To zabawne, na przykład z pamięci mi recytował staropolszczyznę. Uważał, że to w ogóle były największe chyba jego też osiągnięcia zawodowe, czyli spektakle staropolskie Kazimierza Dejmka, w których grał. I w Łodzi, i w Warszawie. Więc Żywot Józefa Mikołaja Reja, czy Historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim. Ja oczywiście jako dzieciak tych tekstów nie rozumiałem. Też sądzę, że ojciec zdawał sobie sprawę, że ja tego nie rozumiem. Natomiast jak zacząłem dojrzewać i zacząłem jakoś samodzielnie sięgać po lektury, to oczywiście odwoływałem się do tego, co mi wcześniej powiedział, co mi jakoś tam sprzedał. Po dziś dzień bardzo interesuję się romantyzmem, zwłaszcza polskim. Pamiętam opowieści ojca o Kordianie na przykład, w którym wielokrotnie grał. Czy o dziadach, też w tych słynnych dejmkowskich dziadach w Teatrze Narodowym w 1967 roku też grał doktora. Także tak, no tą literaturą nasiąkałem, ale nie tylko tak poważnie, no bo oczywiście dziecięcą literaturę całego Tuwima i Brzechwę też mi czytał, więc niektóre wiersze z tych dziecięcych, jeżeli je sobie dzisiaj odświeżam, to wciąż je słyszę, jakby przez niego czytane.
To kimże pan właściwie jest?
Nie ma co ukrywać. Jestem Markiz d'Arquien, ojciec polskiej królowej.
Myślę, że najważniejsza rola filmowa to Ojciec Królowej. To taki mało znany, zapomniany film według scenariusza Jerzego Stefana Stawińskiego. Często mówi się o tym filmie, że to jest film, który nie powstał. A to dlatego, że ten film miał realizować Andrzej Munk w latach 50. czy 60. Nie zrealizował go i zapomina się o tym, że ten film zrobił za niego kto inny po latach. Wojciech Solarz wyreżyserował ten film i ojciec zagrał w nim tytułową rolę. Nie zdarzało mu się często. To jest właśnie taka, no rzeczywiście główniak. To na nim ten cały film się opiera. Przeurocza historia o ojcu królowej Marysieńki, żony Jana Sobieskiego, z którym jest problem. Królowa ma ojca bardzo niesfornego, lubiącego alkohol i dziewczyny, prowadzącego się zupełnie jak nie przystało na ojca królowej. I różne perypetie z tym związane, jak ta szemrana postać staje się przedmiotem, a może nawet prawie podmiotem wielkiej polityki. Okazuje się, że od niego zależy to, czy Jan Sobieski zdecyduje się pójść z odsieczą pod Wiedeń, czy nie. Stawka większa niż życie. Max Dibelius. No, paskudna postać SS-mana.
Jeszcze ci podziękuję. Hrabianka von Eckendorf niewiele ci pomoże. No i cóż, Wąsowski. Pomimo wszystko, nie biedny Rainer, ale ja, Standartenführer Max Dibelius, jestem królem dzisiejszego polowania.
Ten odcinek Żelazny Krzyż, rzeczywiście nie wspomniałem o tym, a to też na mnie duże wrażenie robi. Króciutka etiuda, jaką tam ojciec ma sam przed lustrem, kiedy pijany wchodzi do łazienki, patrzy w lustro. Obejrzałem chyba, mając tam kilkanaście lat, jakoś w liceum, kiedy też byłem na etapie jakichś tych pierwszych imprez posiadów alkoholowych. Jak zobaczyłem to, jak on wchodzi do tej łazienki, staje przed lustrem, ja nie umiałem i do dziś nie umiem tego nazwać, na czym to polega, ale to jest dokładnie to, co przeżywa człowiek, który pijany, który patrzy w lustro i nie może tego wzroku skupić, odczuwa jakąś pogardę do samego siebie, którą próbuje wyrazić do tego odbicia, co ty człowieku z sobą zrobiłeś. Niesłychane, króciutka etiutka, no jak mówię, nie mam pojęcia, jak on to zrobił i to chyba może świadczy o mistrzostwie tego. Nie wiem, jak to zrobił, a jest to absolutnie prawdziwe i ja widzę od razu tak. To właśnie tak wygląda taka sytuacja.
Nie są to zdjęcia amatorskie z wycieczki. Jakieś plany. Nie zdołaliśmy jeszcze ustalić, co przedstawiają, jakiś system umocnień. Dalej schemat organizacyjny Policji Berlińskiej i wykaz nazwisk oficerów SD pracujących w grupach specjalnych.
Miał doskonale postawiony głos, doskonałą dykcję. No po prostu to było zawsze wyraziste. Taka była też natura tego teatru tamtych czasów i teatru Dejmka. Że to był teatr, który bardzo na tym słowie polegał. To nie znaczy, że aktorzy wychodzili, stali na scenie i gadali. Nie, tam się dużo działo, tam wszystko wrzało, te żywe postaci, które miały swoje życie, ale tym podstawowym i najważniejszym środkiem było słowo i rzeczywiście ojciec do tego też ogromną wagę przywiązywał w dzieciństwie, że potrafił mnie bardzo karcić za niewyraźne mówienie, czy niepoprawne mówienie, za błędy składniowe, gramatyczne. Kiedy się czegoś wstydziłem i zaczynałem mówić, prawda, na takim uśmieszku, to zaczynał mnie przedrzeźniać, żebym tak nie robił. To nic, że się wstydzę, to nic, że jestem nieśmiały, ale ja muszę mówić wyraźnie i prawidłowo. Więc na pewno kult słowa, kult polszczyzny towarzyszył mu i w pracy, i w życiu prywatnym. To wbrew pozorom ma bezpośredni związek z Kazimierzem Dejmkiem, no bo to był chyba największy palacz w historii. Z tego co wiem, palił chyba 10 paczek dziennie. Pamiętam zadymione korytarze Teatru Polskiego. Na pewno byli przyjaciółmi, byli sobie ludźmi bardzo bliskimi. Potem pracowali jeszcze razem w Jeleniej Górze, po latach w Łodzi, w Teatrze Nowym i w Teatrze Narodowym. Na pewno ojciec był bardzo do tego przywiązany. Myślę, że mieli wspólne jakieś o teatrze myślenie, wspólny gust, wspólne wyobrażenia, wspólne marzenia teatralne i to chyba łączyło tę, można powiedzieć, paczkę paczkę przyjaciół i paczkę...
Paczkę papierosów, tak. No to nie jedną paczkę nawet, paczkę artystyczną też. Więc na pewno te wspomnienia też o spektaklach staropolskich, które, no jak wiadomo, były i wielkim osiągnięciem Dejmka, ale też ojciec je sobie poczytywał za aktorski wielki sukces. Mam w domu i przechowuję taką pamiątkę, która coś, myślę, świadczy o tej relacji. Mianowicie, kiedy Kazimierz Dejmek był ministrem kultury, to oczywiście, jak to minister, obowiązkowo wysyłał różne listy gratulacyjne czy z życzeniami z okazji jakichś jubileuszy zasłużonym osobom polskiej kultury. I bodajże na 75. urodziny ojca też wysłał taki list oficjalny. Natomiast do tego oficjalnego listu jest dołączana taka karteczka wizytowa. W jej lewym górnym rogu jest napis drukiem minister kultury i sztuki. To jest piórem przekreślone i jest odręcznie napisany taki liścik. Drogi Igo, do oficjalnego listu dołączam tę karteczkę na znak serdecznej pamięci i przyjaźni. Co prawda już nam ani do bitki, ani do wypitki, ale jak na razie Chińczycy trzymają się mocno. Daj Boże zdrowie, amen. Twój Kazimierz. Myślę, że to mówi wszystko o tej relacji, czy razem pracowali, czy nie, czy nawet jeżeli już ani do bitki, ani do wypitki, ani do papierosów, to wciąż szanowali się, lubili i trudno mi to sobie wyobrazić, jak to jest, jeżeli dwóch facetów zna się przez 50 lat i przez te 50 lat większość czasu spędza wspólnie i przy pracy, i przy zabawie. I po prostu w jakiś sposób dzieli z sobą życie. Idę w innym kierunku, bo muszę, no, są inne czasy, ja jestem kim innym i nie ma powodu się jakoś szczególnie rozczulać nad tym, co było. Czasy się zmieniają, teatr się zmienia. Na pewno jestem pod ogromnym wpływem tego, co ojciec przez tyle lat tworzył. I nie wiem jeszcze, bo jestem u początku drogi, na pewno muszę znaleźć jakiś swój język. Na pewno bardzo bym chciał korzystać z tego. Ale no to myślę, że doprowadzi mnie to do zupełnie czegoś innego. Sam nie wiem jeszcze do czego. Na pewno brakuje mi w dzisiejszym teatrze właśnie tej kreacyjności, którą miał ten teatr dawniejszy. I bardzo bym sobie życzył, żeby ona wróciła. Ale na pewno nie w takiej formie jak wtedy, bo po prostu to już są inne czasy i inna wrażliwość widza, z czym innym trzeba do widza trafić. Natomiast na pewno można się inspirować tymi dawniejszymi osiągnięciami. Nie wiem, czy cokolwiek mogę tak zawdzięczać mojej mamie, jak to, jak można powiedzieć, zaaranżowała to odchodzenie ojca. Wiadomo, że jest to ogromny ciężar. Ojciec umierał w domu. Ja, mimo że wtedy byłem bardzo mały, byłem jakoś na to przygotowany, zdawałem sobie sprawę chyba, w każdym razie na ile sobie dziecko może zdawać sprawę. Oczywiście było mi z tym na pewno ciężko, ale że to trwało długo, że byłem świadomy, to myślę, że to jakoś umiałem chyba przyjąć. No też oczywiście to wszystko w ramach wrażliwości 9-latka czy 10-latka. Sam pogrzeb, no to rzeczywiście na nim były tłumy, nieprzebrane tłumy. To styczeń, był mróz. Pamiętam tylko, że przyjaciel ojca, ten wspaniały aktor Bogdan Ber, przemawiał już nad samym grobem. W trakcie tego przemówienia popłakał się, nie opanował wzruszenia, mimo że aktor, prawda, wydawałoby się, że potrafi nad takimi rzeczami panować, ale tutaj prywatność wygrała. No oczywiście nie chcę być niewiarygodny, no bo to bardzo łatwo jest taki pomnik z brązu ojcu odlewać po latach, ale wspominam jego ojcostwo jak najlepiej. Pod koniec życia uważał, że tak naprawdę najważniejszą rolą w życiu to było ojcostwo. Najwięcej przygotowań, najdłuższych go to kosztowało i że w tej roli osiągnął największą satysfakcję.
Był to reportaż Pawła Jawora zatytułowany Był Leninem, hrabią, SS-manem i moim ojcem. O aktorze Ignacym Machowskim opowiadał syn Jerzy.